Chiński gigant wyprzedza Teslę, a Unia chce podciąć mu skrzydła. Czy to koniec dominacji Ilona Maska w segmencie tzw. elektryków? Poczta Polska na skraju bankructwa. Państwowa spółka boryka się z poważnymi stratami finansowymi, a na ratunek może przybyć grupa Orlen. Czy Pocztę Polską da się jeszcze reanimować? Koszty frachtu gwałtownie rosną, a wraz z nim ceny importowanych towarów. Jak ataki Houthi i konflikt w Strefie Gazy przekładają się na problemy przewozowe i potencjalny wzrost inflacji? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to.
Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów.
Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o Pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Stałych widzów proszę jak zwykle o kredyt zaufania w postaci łapki w górę. I ruszamy! Czas to pieniądz, więc... zaczynajmy. Król elektryków zdetronizowany. Chiński BYD pokonuje Teslę. Gdy wspomina się o samochodach elektrycznych, pierwszą marką, która spontanicznie przychodzi na myśl, jest niewątpliwie Tesla. Przedsiębiorstwo do niebywałych wręcz wycen giełdowych prowadził nie kto inny jak znany miliarder, właściciel dawnego Twittera, Elon Musk. Przez lata firma ta utrzymywała się na niekwestionowanej pozycji lidera w dziedzinie sprzedaży elektrycznych pojazdów na arenie globalnej. Jednak ten stan rzeczy uległ zmianie w roku 2023, a dotychczasowy hegemon segmentu elektryków powoli traci przewagę. Kto odebrał koronę dotychczasowemu władcy rynku elektrycznych aut? BYD Company Limited, czyli chiński międzynarodowy konglomerat produkcyjny z główną siedzibą w Shenzhen w prowincji Guangdong. Firma ta została stworzona przez Wang Chuanfu w lutym 1995 roku i od tego czasu rozwinęła się w imponującą korporację obejmującą kilka kluczowych spółek zależnych. Takich jak BYD Auto, zajmującą się produkcją pojazdów, BYD Electronic, specjalizującą się w częściach elektronicznych i montażach oraz FinDreams, dostarczającą komponenty samochodowe. Strategia BYD, polegająca na minimalizowaniu kosztów poprzez rozwijanie własnych zakładów produkcyjnych i inwestowanie w innowacje, zamiast polegania na zewnętrznych dostawcach dla poszczególnych elementów i podzespołów, okazała się kluczowa w ich drodze do sukcesu. Eksperci zgodnie twierdzą, że to właśnie te śmiałe cięcia kosztów produkcyjnych zaważyły na triumfie BYD, które obecnie dostarcza podzespoły nie tylko dla siebie, ale również dla swoich konkurentów, w tym także dla Tesli i Toyoty. Grupa BYD podała, że w roku 2023 wyprodukowała ponad 3 miliony nowych pojazdów napędzanych energią elektryczną. Z kolei Tesla ogłosiła, że w minionym roku wyprodukowała 1,84 miliona samochodów. Natomiast warto zaznaczyć, że dane sprzedażowe BYD obejmują 1,6 milionów samochodów zasilanych wyłącznie akumulatorami i 1,4 miliona aut hybrydowych, co oznacza, że Tesla w dalszym ciągu jest liderem w produkcji samochodów zasilanych wyłącznie akumulatorami. Niemniej jednak w ostatnim kwartale minionego roku BYD odnotowało znaczący kamień milowy, wyprzedzając Teslę w liczbie wyprodukowanych samochodów zasilanych właśnie akumulatorami. Mianowicie w czwartym kwartale roku amerykańska grupa Tesla przekazała klientom ponad 484 tysiące pojazdów, przekraczając tym samym oczekiwania analityków, którzy prognozowali liczbę na poziomie 473 tysięcy. Mimo to firma nie zdołała utrzymać swojego tytułu lidera w segmencie pojazdów zasilanych wyłącznie akumulatorami, bowiem BYD odnotowało w tym samym czasie rekordową sprzedaż, osiągając liczbę 526 tysięcy pojazdów. Co ciekawe, jeszcze kilkanaście lat temu Elon Musk, prezes Tesli, krytycznie wypowiadał się na temat samochodów produkowanych przez chińską firmę BYD. Musk określał je jako niespecjalnie atrakcyjne, podkreślając niedoskonałości technologiczne i problemy wewnętrzne firmy. Jak się jednak okazuje, amerykański miliarder chyba nie docenił swojego konkurenta w relacji długoterminowej. Wang Chuanfu, twórca BYD, wyciągnął bowiem lekcję i dokonał istotnych zmian, dzięki którym przekonał konsumentów zainteresowanych elektryczną motoryzacją właśnie do swojej marki. BYD z siedzibą w Shenzhen odnotowało również imponujący zysk w wysokości ponad 10 miliardów juanów, kwocie równej 1,42 miliardom dolarów w dość krótkim okresie od lipca do września 2023 2023 roku. Jest to najwyższy zysk kwartalny w historii firmy. Mówimy bowiem o wzroście o 82% w stosunku do poprzedniego roku, jak wynika z oświadczenia dla giełdy w Hongkongu. Poza tym, zgodnie z danymi na temat rentowności obligacji z dnia 31 grudnia 2023 roku, bazującymi na koszyku obligacji 10-letnich, tak imponujące wyniki finansowe niewątpliwie sprawiają radość inwestorom, w tym takim autorytetom jak Warren Buffett, którego firma Berkshire Hathaway od 2008 roku posiada prawie 10% udziałów w chińskiej korporacji. Co stoi za tak gigantycznym sukcesem firmy? Klucz do sukcesu BYD tkwi oczywiście w strategicznych inwestycjach w rozwój własnych fabryk, co minimalizuje zależność od zewnętrznych dostawców. Dodatkowo istotną rolę odgrywają korzyści generowane przez politykę rządową Pekinu, która obejmuje szereg zachęt mających na celu zwiększenie sprzedaży i wsparcia dla całej branży. Do tego rodzaju zachęt zalicza się ulgi podatkowe dla kierowców, co obniża ceny samochodów, oraz dotacje dla producentów w zależności od liczby wyprodukowanych pojazdów elektrycznych. Efektem tych działań jest fakt, że około 90% sprzedaży pojazdów marki BYD ma miejsce właśnie na lokalnym rynku. Jednak firma na tym nie poprzestaje i planuje rozszerzyć swój zasięg na Europę. Ogłoszone zostały plany budowy nowej fabryki na Węgrzech, a cele sprzedażowe zakładają dystrybucję około 800 tysięcy samochodów rocznie na rynku europejskim do roku 2030. Te ambitne plany mogą jednak napotkać na spore przeszkody w wyniku dochodzenia antysubsydyjnego wszczętego przez Komisję Europejską w sprawie importu chińskich pojazdów elektrycznych. Dochodzenie to, mające trwać rok, może skutkować nałożeniem przez Unię Europejską karnych ceł na chińskie pojazdy. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen skomentowała tę decyzję, twierdząc, że chińskie pojazdy elektryczne zalewają rynki światowe i są sztucznie utrzymywane na niskim poziomie cenowym dzięki dotacjom państwowym. Owszem, azjatyckie marki powoli zalewają rynek europejski, a rosnące koszty produkcji z racji ekopolityki i kolejnych ograniczeń dla motoryzacji nijak mają się do polityki Pekinu, gdzie firmy mogą liczyć na dodatkowe subsydia i znaczące ulgi. Prawda jest taka, że gdyby o przyszłości europejskiej motoryzacji miał zadecydować wolny rynek, to niemieckie czy francuskie marki w obecnych okolicznościach nie miałyby najmniejszych szans z autami z Azji. Ostateczne rozstrzygnięcia w tej sprawie pozostają jednak niewiadome z racji niemal pewnej interwencji Unii w ten rynek. Tymczasem amerykańska Tesla także stoi w obliczu poważnego konkurenta w postaci BYD. Pytanie, kto ostatecznie wygra rywalizację na globalnym rynku pojazdów elektrycznych? Tesla Ilona Muska czy BYD Wang Chuanfu? Jak obstawiacie? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Na globalną dominację trzeba pracować dekady i niewielu osiąga taką skalę sukcesu. Jeśli jednak chcielibyście dać sobie szansę na pracę, biznes czy inwestycje w skali globalnej, to warto uczyć się języków obcych. Nowych języków możecie nauczyć się z poziomu swojego telefonu, używając aplikacji Speakly, stworzonej przez dwóch poliglotów władających 7 językami. Stworzyli oni wspólnie unikalną metodę nauki języka, która bazuje naukę słów na realnej potrzebie ich użycia w codziennych sytuacjach. Dzięki temu nie uczycie się rzeczy niepotrzebnych, a tylko te, które rzeczywiście przydadzą się w późniejszej konwersacji. Łatwiej może być wam przez to pokonać barierę językową. Bazując na tej metodzie, przejście z punktu zero do solidnego mówienia w innym języku powinno zająć około 3-4 miesiące przy założeniu 30 minut codziennej praktyki. Z bardziej egzotycznych języków Speakly uczy na przykład estońskiego i fińskiego. Znajdziecie tam również hiszpański, włoski czy francuski, razem z wieloma sposobami nauki przez pisanie, słówka, testy czy nawet słuchanie piosenek w danym języku. Koniecznie sprawdźcie tę aplikację za darmo przez 7 dni, a jeśli wam się spodoba, zyskajcie 60% zniżki przy rocznej subskrypcji. Każde ściągnięcie aplikacji pomaga nam rozwijać kanał. Link do aplikacji znajdziecie w opisie filmu. Ceny frachtu drastycznie w górę. Czy czeka nas kolejna fala drożyzny? W obliczu ataków Hutich na statki na Morzu Czerwonym warto zwrócić uwagę na stawki za fracht morski, które będą miały wpływ na ceny importowanych dóbr. Już na przełomie roku, w ciągu jednego tygodnia, stawka za przewóz jednego kontenera z Azji Wschodniej do Europy Północnej wzrosła około dwukrotnie, do 4000 dolarów. Wzrosty kosztów transportu będą z pewnością odczuwalne w najbliższym czasie. czasie, o czym mówi Alan Baer, prezes morskiej firmy przewozowej OL USA. Biorąc pod uwagę nagły ruch wzrostowy stawek za fracht, powinniśmy się spodziewać, że te wyższe koszty transportu będą odczuwalne w łańcuchach dostaw i przez konsumentów w pierwszym kwartale. Spółki pamiętają chaos w łańcuchach dostaw w latach 2021-2022 i teraz wcześniej dostosują swoje ceny. Sytuacja na Morzu Czerwonym to znaczący problem, który nie ułatwi walki z inflacją z powodu ceny, jak i potencjalnego ograniczenia podaży. Według niemieckiego Instytutu Ekonomicznego IFW Kiel, kryzys na Morzu Czerwonym przyczynił się do tego, że globalny handel skurczył się w grudniu o 1,3%. W listopadzie przez Morze Czerwone transportowanych było średnio 500 tysięcy kontenerów dziennie, a w grudniu liczba ta spadła do około 200 tysięcy dziennie. Rzeczpospolita zwraca uwagę, że w styczniu te dane będą prawdopodobnie jeszcze gorsze. Dlaczego? Powodem jest m.in. to, że ataki Hutich spowodowały również przekierowanie przez armatorów swoich okrętów z trasy prowadzącej przez Morze Czerwone i kanał Suezki na trasę wokół Afryki. Te zmiany objęły statki mające na swoich pokładach towary warte około 200 miliardów dolarów. Zmiana trasy powoduje, że transport morski z Azji Wschodniej do Europy będzie dłuższy o aż 20 dni, a to musi mieć przełożenie na jego koszt. Jednocześnie odpowiedź wojskowej koalicji USA i Wielkiej Brytanii w postaci ataków na cele w Jemenie może eskalować konflikt. W reakcji na te doniesienia doszło do ponownego wzrostu cen ropy naftowej, które na szczęście wygląda na chwilowe. Inwestorzy obawiają się jednak wyraźnie rozlania konfliktu na szerszy obszar Bliskiego Wschodu i wciągnięcia Iranu w działania wojenne. Ponadto jeśli Huti, mimo odwetu ze strony Zachodu, spełnią swoje groźby i nie przestaną atakować statków, dopóki Izrael nie przestanie atakować Strefy Gazy, można spodziewać się kolejnych wahań na rynkach i wzrostu cen importowanych dóbr. A to z pewnością dotknie naszych portfeli. Poczta Polska na skraju upadku? Poważne problemy polskiej spółki. Poczta Polska, ugruntowana instytucja o ponad 400-letniej historii, stoi właśnie na krawędzi finansowej przepaści. Informacje, jakie napływają od przedstawicieli związków zawodowych, rysują ponury obraz przyszłości tej instytucji, sugerując, że rok 2024 może okazać się jej ostatnim rokiem operacyjnym. 35 central związkowych wystosowało list do najważniejszych osób w państwie i urzędów, w których przekonują, że firma stoi na skraju bankructwa. Związkowcy zwracają uwagę na przewidywaną stratę na koniec roku 2023, która może oscylować w granicach 700-800 milionów złotych. Analizując sytuację z perspektywy finansów korporacyjnych, warto zadać sobie pytanie, jak ta sytuacja wpłynie na 63 tysiące pracowników firmy. W obiegu pojawiła się już nawet informacja o możliwych problemach z pokryciem wynagrodzeń w nadchodzącym miesiącu. Wątpliwości budzi również kwestia dysproporcji w wynagrodzeniach, w szczególności w kontekście nowo ustalonego poziomu wynagrodzenia minimalnego na poziomie 4242 zł brutto. Informacje przedstawione przez związki zawodowe wskazują, że od stycznia bieżącego roku minimalne wynagrodzenie zasadnicze w Poczcie Polskiej wynosi jedynie 4023 zł brutto. Pozostaje zatem poniżej ustawowego minimum, a dotyczy to aż 80% pracowników, stawiając ich w sytuacji zarobkowej gorszej o 219 zł od przewidywanego prawa. Jak argumentują w liście do ministerstwa związkowcy, Poczta Polska traci możliwość sprawnego działania, a pracownicy pozbawieni są motywacji do pracy. Jak odpowiada na te doniesienia Poczta Polska? Spółka zapewniła, że pensje pracowników nie są zagrożone i są wypłacane zgodnie z obowiązującym prawem. Jednak czy faktycznie tak jest? Związkowcy mają inne zdanie na ten temat. Jak wyjaśnia Piotr Saugut, przewodniczący NSZZ Listonoszy, pracownik ma na umowie niższą kwotę, by wypłacano mu minimum. Dopełnia się to dodatkiem wyrównawczym lub premią. Tyle, że przecież premia powinna być za wyniki. To skandal, by firma z takimi tradycjami traktowała w ten sposób pracowników. Podobnego zdania jest Piotr Moniuszko, szef Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty. Poczta nie złamie jednak przepisów o płacy minimalnej. Różnica między wynagrodzeniem na etacie a ustawową stawką ma być wyrównywana premią. Problem w tym, że w ten sposób regulamin premiowania staje się martwy. Czy ktoś spełni warunki premiowania, czy nie, i tak dostanie premię lub dodatek w postaci wyrównania do płacy minimalnej. Kwestia adekwatności wynagrodzeń w Poczcie Polskiej budzi zasadne kontrowersje, co dobitnie podkreślają wypowiedzi obu panów. Problemy finansowe Poczty Polskiej nie są jednak niczym nowym. Od dłuższego czasu państwowa spółka jest podmiotem, który podobnie jak urzędy nie nadąża za trendami i technologią, przez co coraz ciężej jest jej konkurować na rynku. Już w grudniu ubiegłego roku pojawiły się doniesienia o braku środków spółki na niezbędne inwestycje, wypłaty rosnących wynagrodzeń, oczekiwane podwyżki czy nawet tradycyjne premie świąteczne. Te obawy znalazły potwierdzenie w analizach przeprowadzonych przez Przemysława Sypniewskiego, byłego prezesa Poczty Polskiej, który zrezygnował z funkcji w ramach sprzeciwu wobec przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. Sypniewski prognozował, że straty firmy w roku 2023 mogą osiągnąć poziom 700 milionów złotych przy kapitale zakładowym narodowego operatora wynoszącym 960 milionów złotych i kapitale zapasowym nieco poniżej 400 milionów. Czy istnieje szansa na uratowanie tonącego statku, jakim jest Poczta Polska? Były prezes twierdzi, że taka szansa istnieje, ale wymagałaby od zarządu i polityków podjęcia konkretnych działań. Według niego problem ten wynika nie z niedociągnięć ostatnich lat, ale z zaniedbań strategicznych. Sypniewski sugeruje, że Poczta Polska powinna skoncentrować się na swojej podstawowej działalności, czyli usługach logistycznych, takich jak przesyłki listowe i paczki. Z kolei inne obszary działalności powinna sprzedać lub wynająć na wzór działań podjętych przez Deutsche Post, Royal Mail czy La Poste. Jest również druga opcja. Inną możliwością poprawy sytuacji jest wypłata z budżetu państwa rekompensaty za straty poniesione przez spółkę na usługach powszechnych w latach 2021-2022, szacowanej na około 700 milionów złotych. Jednak ta forma pomocy publicznej nie została jeszcze zatwierdzona przez Komisję Europejską, która wydała jedynie wstępną zgodę, co jest niewystarczające do przekazania nawet zaliczki. To rozwiązanie, rzecz jasna, choć mogłoby pomóc krótkoterminowo, nie stanowi trwałego wyjścia z obecnej sytuacji, a raczej jest próbą tymczasowego załatania dziury z pieniędzy podatników. A jak dobrze wiemy, nie tak powinna działać zdrowa spółka w warunkach rynkowych. Pytanie więc, jak długo jeszcze funkcjonowanie Poczty Polskiej będzie stanowić ciężar dla podatnika i czy da się reanimować ten podmiot na rynkowych warunkach? Jak uważacie? Koniecznie podzielcie się opinią w komentarzach. Okazuje się jednak, że jest jeszcze trzecia opcja ratowania Poczty Polskiej. Możliwe bowiem, że na ratunek pod upadającej spółce ruszy inny państwowy koncern, mianowicie grupa Orlen. W jaki sposób polski gigant miałby uratować ten tonący statek? Plan ratunkowy opracowali byli menadżerowie Poczty i Banku Pocztowego oraz eksperci. W pierwszej kolejności chodzi o uruchomienie na poważnie sieci automatów paczkowych. Poczta ma ich na razie tylko 200, a podobno w magazynach czeka jednak już 1000 kolejnych, tylko trzeba pieniędzy na zainstalowanie i uruchomienie tych usług. Dla porównania, polski gigant paczkomatów InPost na koniec 2022 roku posiadał w Polsce ponad 19 tysięcy urządzeń zwanych paczkomatami. Zgodnie z planem, poczta miałaby przejąć Orlen paczkę i utworzyć jedną wspólną sieć, która dodatkowo miałaby zostać otwarta na podobnej zasadzie, jak działa roaming w sieci komórkowej. Zatem z takiej sieci mogliby korzystać wszyscy zainteresowani tym dostawcy przesyłek. Kolejnym elementem planu ratunkowego dla poczty miałaby być budowa i rozwój aplikacji mobilnej, integrującej różne usługi spółki, w tym przede wszystkim umożliwiającej odbieranie i nadawanie paczek w automatach. Aplikacja miałaby także oferować dostęp do innych produktów kierowanych m.in. do sklepów internetowych. I tu pojawia się następny element planu ratunkowego, czyli silniejsza integracja z bankiem pocztowym. Ten z kolei za pośrednictwem aplikacji poczty miałby docierać ze swoimi rozwiązaniami do jej klientów działających na rynku e-commerce, których ma być nawet kilkadziesiąt tysięcy. Mowa o takich usługach jak płatności, finansowanie obrotowe, ubezpieczenia przesyłek i tym podobne. Czy faktycznie dojdzie do tak zaawansowanego połączenia sił dwóch spółek państwowych i czy w ten sposób Orlen zdoła reaktywować upadającą spółkę Poczty Polskiej? Jak uważacie? Dajcie znać w komentarzach. Mówił Damian Olszewski, a to był BizWeek, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz, i pamiętajcie też o ofercie partnera kanału pod linkiem w opisie filmu. Wiernych widzów proszę o hashtag BizWeek w komentarzu i do zobaczenia za moment w jednym z kolejnych filmów wokół mnie lub dopiero za kilka dni. Cześć!